jak szczęśliwa Polska cała, niej Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. Częstochowie tron swój wzniosła, piękna można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński mówił, że każda sobota jest poświęcona Maryi Królowej Polski. My w tej pieśni też wyznawaliśmy prawdę, że Maryja jest Matką i Królową naszego Ojczyzny. I w ten sobotni dzień gromadzimy się tu, w jej kaplicy. Kaplicy cudownego obrazu, gdzie ona jako Matka i Królowa spogląda na nas, na nasze rodziny i na naszą Ojczyznę. Spogląda z miłością i uczy nas miłości, tej prawdziwej, do Boga, do siebie i do człowieka. Dlatego pragnę serca powitać wszystkich zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. W szczególny sposób księdza Marka Dziewieckiego, który jest duchowym naszym przewodnikiem w czasie tych rekolekcji dla niespokojnych nadzieją. Jest to wspólnota, która poszukuje męża, żony, tutaj pod opieką i niepokalanym sercem Maryi, bo w tym sercu Matki odkryć pragnie swoją miłość. Dlatego wszystkich tutaj zgromadzonych z tej wspólnoty w szczególny sposób serdecznie też witam, którzy przybyli na ten czas rekolekcji, ale ten czas rekolekcji ma pomóc im uzdrawiać ich duszę, ich ciała i prowadzić do tego, żeby poprzez ten czas także Bóg pozwolił im odkryć miłość do każdego. Dlatego serca wszystkich witam, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez internet. Bo wielu takich jest, którzy są z nami poprzez drogę internetową. Msza Święta koncelebrowana. Ksiądz Marek sprawuje w intencji uczestników rekolekcji. Ja zaś obejmuję całą wspólnotę niespokojnych nadziei. Tych, którzy są i którzy się z nami duchowo łączą. Ten miesiąc też jest takim miesiącem, kiedy wy też codziennie o rano we wrześniu jesteście omadlani. Dlatego obejmuję wszystkich, obejmuję całe bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, pod którą opieką jesteście. A ojciec Franciszek modli się w intencji dziękczynnej w 35. rocznicę ślubu Grażyny i Wiesława i poleca całą rodzinę.
Moi drodzy, w Chrystusie ze swej strony pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, którzy są teraz na tej Eucharystii. Pozdrawiam naszych internautów, którzy z nami się modlą przez te nowoczesne środki przekazu. No i najbardziej pozdrawiam uczestników naszych rekolekcji pod tytułem Od samotności do małżeństwa i rodziny. Tak jak ojciec Roman powiedział, właśnie w waszej intencji będę sprawował tę Eucharystię. Na początku znajmy ze skruchą, że jesteśmy grzeszni i słabi. Prośmy Boga o dar miłosierdzia, o owocne uczestniczenie w tej Eucharystii, za wstawiennictwem Maryi i za wstawiennictwem patrona dzisiejszego dnia, świętego Łukasza. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi.
niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień odpowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy. Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Alleluja, alleluja.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie.
Drodzy pielgrzymi, którzy przybywacie do tej duchowej świątyni naszej ojczyzny, naszego narodu, i drodzy uczestnicy ze wspólnoty Niespokojnych Nadzieją, przeżywający rekolekcje. Te nasze rekolekcje mają bardzo ważny temat dla każdego z nas, od samotności do małżeństwa i rodziny. Chcę wprowadzić wszystkich tutaj obecnych na tej Eucharystii w to, cośmy sobie już w czasie tych rekolekcji dla tej wspólnoty powiedzieli. Mianowicie, pierwszym złem dla człowieka na tej ziemi jest samotność, dokładnie osamotnienie. Bo Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a Bóg nie jest samotny. Jest wspólnotą trzech kochających się osób. Ojciec, Syn, Duch Święty. I kiedy jesteśmy samotni, nie jesteśmy podobni do Boga. Nie mamy od kogo przyjmować miłości i nie mamy komu okazywać miłości. Rozróżniliśmy w czasie rekolekcji trzy formy sposobu życia. Pierwsza normalna forma to w miłości, w wielkiej miłości, albo realizowanej w małżeństwie, rodzinie, albo w kapłaństwie, albo w życiu konsekrowanym, albo sytuacja, w której dorastam do wielkiej miłości, ale na razie nie mam męża, żony, no nie z mojej winy, ja już jestem gotów, gotowa. Druga sytuacja to jest piękne i normalne. Nie jesteśmy w samotności, bo jesteśmy w miłości i do Boga, i do siebie, i do bliskich. Albo jesteśmy już gotowi do tej wielkiej miłości. Z naszej strony nie ma barier. Druga sytuacja, już bolesna, to wtedy, kiedy uciekamy od ludzi, chowamy się, bo zostaliśmy poranieni, może wśród bliskich, w rodzinie, może przez obcych, z którymi się żeśmy stykali w naszym życiu, może nawet blisko, bardzo, a nawet za bardzo. Albo sami żeśmy się poranili, jak syn marnotrawny. I tu i teraz, jak syn marnotrawny, jesteśmy w fazie głodu, chlewa, poniżenia, osamotnienia, uzależnienia. Więc jesteśmy w samotności, bo krzywdzeni, ranieni lub sami krzywdzimy siebie i ranimy. Albo trzecia sytuacja, ta diabelska, mianowicie kiedy ktoś ma taki pomysł na życie, że będę wygodnym, egoistycznym singlem, żyjącym dla siebie, hedonistycznie, w lenistwie, tam wszystkim też wymieniał i tak będę szczęśliwy. No nie, to już jest zupełnie chory pomysł. Nikt nie jest powołany do egoizmu, do życia w hedonizmie, do życia tylko dla siebie, kosztem innych, bo będzie takie rozczarowanie tegoż człowieka, który najpierw się ubóstwi i sobie wmówi, że tak będzie szczęśliwy, a potem będzie rozpacz na te czy inne sposoby. I co nam w związku z tym grozi na tej ziemi po grzechu pierworodnym? Przed grzechem pierworodnym tym elementarnym złem była samotność, ale po grzechu pierworodnym, a my żyjemy już po grzechu pierworodnym, jest dwie formy zagrożenia, mianowicie dalej osamotnienie, to będzie zawsze radykalnym złem, ale jest nowa, druga forma zagrożenia już po grzechu pierworodnym, bo o samotności mówił Bóg jako radykalne zagrożenie przed grzechem pierworodnym, już wtedy. Po grzechu pierworodnym pojawia się druga forma radykalnego zagrożenia, złe bycie razem. Czyli bycie razem kobiety i mężczyzny, ale nie na sposób miłości. To wtedy też będzie dramat. Mamy się strzec obydwu dramatów, osamotnienia i złego bycia razem. Tak się w świecie świeckim mówi, mamy się wystrzegać toksycznych więzi. I kto nas najpiękniej wyprowadza z samotności? Oczywiście Bóg. Bo najpiękniejszym sposobem wyjścia i z osamotnienia, i ze złych więzi jest miłość. Jest wzajemna, dojrzała miłość. Dzisiaj wspominamy w liturgii świętego Mateusza, ewangelistę powołanego przez Jezusa z życia niezbyt dobrego i ciekawego, właśnie do życia Bożego, do życia w Bożej miłości. Natychmiast poszedł za Jezusem i urządził święto, bo zaczął normalnie żyć. Wreszcie zaczął żyć i zaczął czuć radość związaną z tym, że jest już po stronie Boga, że przyjmuje Jego miłość i zaczyna się tej miłości uczyć. Jesteśmy tutaj w sanktuarium Maryi, której Bóg zawierzył własnego Syna w ludzkiej naturze. I zobaczmy, co zrobił Bóg. Poczekał ze zwiastowaniem, aż Maryja poślubi Józefa. Poczekał mu, przecież komplikował jej życie. I tak już zwiastowanie jej komplikował życie, mówiąc po ludzku, a tutaj jeszcze bardziej. Mógł przecież, patrząc po ludzku, przyjść ze zwiastowaniem przed związaniem się Maryi z Józefem, już tym definitywnym tym bardziej. A Bóg świadomie, wszystko robi przecież Bóg świadomie, poczekał ze zwiastowaniem. Dlaczego? Bo chciał chronić swojego syna w ludzkiej naturze przed osamotnieniem. A co jest dla dziecka osamotnieniem? Bycie wychowywanym przez tylko mamę, czy tylko tatę, albo w ogóle bez rodziców. Nawet Bóg dla własnego syna w ludzkiej naturze chciał mieć te optymalne warunki rozwoju Syna Bożego w ludzkiej naturze, który stał się dzieckiem przecież najpierw. Mianowicie, żeby był ten syn chroniony miłością kochających się małżonków. Tylko Maryja była mamą biologiczną, święty Józef mówiąc naszym językiem przybranym ojcem, ale Maryja i Józef byli prawdziwymi małżonkami. Syn Boży był chroniony miłością małżonków. Maksymalna ochrona dla dziecka, maksymalne wyjście z osamotnienia. Podwójne chronienie przez mamę i nie własnego fizycznego tatę, ale przez mężczyznę, który jest prawdziwym mężem mojej mamy. I moi drodzy, w związku z tym popatrzmy na to, w jaki sposób Bóg nas kocha, bo przy Nim nigdy nie będziemy sami i ucząc się, przyjmując Jego miłość i ucząc się miłość od Niego, będziemy umieli być razem z innymi ludźmi. Będziemy w stanie dobrze ich zweryfikować, czy też kochają miłością Bożą. Sami siebie będziemy mogli weryfikować, czy naśladują miłość Boga. A jeśli tak, jeśli ja przyjmuję miłość od Boga i tej miłości się uczę i wiążę się także w małżeństwie z kimś, kto się tej miłości od Boga uczy, no to jesteśmy skazani na kawałek nieba na ziemi. W czasie rekolekcji będziemy o tym mówić bardzo szczegółowo. Otóż w jaki sposób Bóg kocha ciebie i mnie? Ktoś powie, księże Marku, nie, no to nie wchodźmy w takie jakieś techniczne analizy. Niech ksiądz Marek spróbuje po swojemu nas upewnić, że Bóg nas kocha. To nam wystarczy, pójdziemy przeszczęśliwi. Nie wystarczy. Bo jedynym sposobem, byśmy byli pewni, jednym sposobem na upewnienie, że Bóg mnie kocha, jest zrozumienie, w jaki sposób mnie kocha. Bo jak zobaczę precyzyjnie, w jaki sposób mnie kocha, to wtedy zrozumiem. Takiej miłości by nikt z ludzi nie wymyślił. Więc skoro Bóg mi taką miłość objawia, to naprawdę On i naprawdę jest to miłość. Wyobraźmy sobie, że jakaś córka mówi rodzicom, powiedzmy 20-letnia, pokochałam pewnego mężczyznę, który mnie pokochał, jesteśmy już narzeczonymi, czy mam zamiar się zaręczyć. Uwierzcie, rodzice, że on mnie niesłychanie kocha. Nie uwierzą. Jeśli ona tylko zapewnia, że mnie niesłychanie kocha, mamo, tato, kiedy mogą uwierzyć, że on ją kocha, tą ich córkę? Kiedy ona im opisze, w jaki sposób ją kocha? Kiedy powie, kiedy jestem smutna, to świetnie wyczuwa, jest, chodzi na paluszkach, jest wyjątkowo czuły. Kiedy powiedziałam mu, że za 13 dni będę miała trudny egzamin i przynajmniej ostatnią noc będę się uczyć, więcej mu to nie powtórzyłam. Zapamiętał i tej nocy do mnie dzwonił, chociaż mieszka daleko. Mówi, pamiętam, to jest ta noc, której będziesz się uczyła. Mimo, że solidnie się uczysz na bieżąco, ale wiem, przed tym egzaminem wyjątkowo trudnym, tak chcesz, będę całą noc czuwał, nie spał i będę ci co pół godziny wysyłał telefonem wiadomość, że jestem przy tobie, modlę się i kocham. Do przykładu tylko. Jak ona im takie konkrety opowiada, to jasne, że mogą uwierzyć, a rzeczywiście to on cię kocha. Otóż to po pierwsze, więc tylko wtedy, kiedy dokładnie wiem, w jaki sposób Bóg mnie kocha, mogę uwierzyć, że to jest naprawdę On, że to nie jest miłość jakaś wymyślona przez nas ludzi, tylko nasza jakaś złudna nadzieja, że jest ktoś taki, kto nas kocha, bo takiej miłości, aż takiej byśmy nie wymyślili, o tym za chwilę. A po drugie, tylko wtedy, kiedy dokładnie wiem, w jaki sposób Bóg mnie kocha, mogę tę miłość naśladować. Bo Jezus mówi, kochajcie tak, jak ja was pokochałem. No to, żebym mógł, miał w ogóle szansę, tak jak Jezus kochać i ciebie uczyć, czy po tobie pomagać też tak, jak Jezus kochać, musimy i ja, i ty świetnie wiedzieć, w jaki sposób Bóg nas kocha, a nie tylko, że kocha. No to patrzmy, po pierwsze, Bóg ciebie i mnie kocha za nic, za darmo, za nic. Bardzo lubię, jak ktoś mi mówi tak ze zdumieniem, przy księdza, zwłaszcza z chłopaków, mnie też Bóg kocha? Tak, oczywiście, chłopcze. A za co? Za nic, za nic. Miłość jest za darmo, miłość jest darem. A za co rodzice kochają swoje niemowlęta, kiedy się, jeśli kochają, kiedy się urodzi niemowlę? No zwykle się rodzą niemowlęta, noworodki wręcz. Otóż noworodek robi wszystko, by być niekochanym. Niechcący. Robi siusiu i coś tam pod siebie, mówiąc z uśmiechem, po nocach nie śpi, budzi rodziców, rzuca potem zabawkami, wypluwa jedzenie, płacze w środku nocy. Robi wszystko, żeby zamęczyć rodziców. Niechcący. I rodzice, jeśli kochają, kochają nadal i jeszcze się cieszą, że są zmęczeni, niewyspani, bo to z miłości do kochanego dziecka. Kiedy to kochane dziecko ma naście lat i nie daj Boże wchodzi w kryzys, zdarza się jej coraz częściej, i rodzice siwieją z troski o to dziecko już nastoletnie czy dorosłe i kochają, to kochają nadal. Za co? Za nic. Bóg nas kocha jeszcze bardziej za nic. I to jest zwłaszcza dobra wiadomość dla dziewcząt i wszystkich kobiet. No, wszystkie kobiety są dziewczętami, nastolatkami. To już wiedzą uczestnicy rekolekcji. No, dziewczyny zawsze to wiedziały w każdym wieku. Otóż ja tak po męsku myślałem, że skoro kobiety kochają bardziej niż my mężczyźni, no, są wyjątki oczywiście, ale z zasady bezwzględnie, bardziej ofiarnie, bardziej czule, bardziej wytrwale, serdecznie, wręcz heroicznie, to dawniej myślałem, no tak po męsku, że są też bardziej pewne, że są kochane. A jest odwrotnie. My mężczyźni, także my kapłani, nie za bardzo kochamy, w każdym razie w porównaniu z kobietami normalnymi, to nam daleko do ich czułej, ofiarnej, heroicznej miłości. I jesteśmy pewni, jak jesteśmy normalnymi mężczyznami, z jako taką dobrą wolą, że nas Bóg kocha, a właśnie Panie nie. Wy, drogie dziewczęta, mówiąc tak najogólniej, kochacie ogromnie, a macie wątpliwości, czy wy jesteście kochane. I to czy kochane przez samego Boga, próbujecie sobie zasługiwać na tą miłość, mówić, księże Marku, no ja kocham, no prawie tak jak ksiądz mówi, heroicznie, no zgoda, niech, już nie będę ukrywać, no przecież widzę, kocham heroicznie męża, dzieci, może rodziców, też rodzeństwo, ale nie jestem doskonała, mogłabym bardziej kochać, no prawie perfekcjonizm, to ja tak chyba nie zasługuję na miłość Boga. Po pierwsze, nie musi zasługiwać, a po drugie, gdyby Bóg miał kochać tylko tych, którzy zasługują, no to by wyłącznie kochał kobiety. Może poza jakimiś tam wyjątkami niezwykłych mężczyzn. Więc, drogie Panie, mam dla Was wiadomość. Jeszcze jesteście, mówiąc tak po ludzku, bardziej kochane niż my mężczyźni. Nie miejcie tu żadnych wątpliwości. Bóg kocha za nic. A kobiety to ma jeszcze za co, ale nie potrzebujecie i tak zasługiwać. Jesteśmy kochani za nic. Po drugie, Bóg ciebie i mnie kocha bezwarunkowo, czyli no to za nic to jest to, i kocha nieodwołalnie. Nie tylko kocha za nic tu i teraz, ale nigdy nie przestanie kochać. Nigdy. No i dlatego będziemy żyć wiecznie, bo nam nigdy nie wycofa miłości, a dla Boga kochać i podtrzymywać w istnieniu to jest to samo. No nawet my chcemy tak, tylko ludzie, żeby nasi bliscy, których najbardziej kochamy, nie umarli. To tym bardziej Bóg tego chce, ale On nie tego chce, tylko może to zrealizować. Będziemy żyli wiecznie nie dlatego, że mamy wieczną naturę, bo nie mamy. Mamy początek, moglibyśmy mieć koniec, ale nie będziemy mieli końca, bo Bóg nas kocha na zawsze. Ale to dosłownie na zawsze. Bóg nigdy nikogo nie straszy wycofanie miłości. Nigdy nikogo. Jezus nikomu nie powiedział, jak będziesz tam takim dranie, jak będziesz tak grzeszył, to cię przestanę kochać. Nie znajdziecie takiego miejsca w Biblii. Jezus jest realistą i uczy nas mądrze myśleć i mówi do tych ciężko grzeszących, jak się nie nawrócicie, to marnie zginiecie, to wy sami się zniszczycie. Ale nie mówi, to was przestanę kochać, nie. Bóg nigdy nie szantażuje wycofanie miłości, nawet nie straszy, nawet niby dla celów dydaktycznych, wychowawczych. Nigdy nas nie przestanie kochać. Błagam tutaj rodziców zwłaszcza, ale także małżonków, nie straszcie współmałżonka, czy waszych dzieci, czy rodzeństwo, czy kogoś innego, że przestaniecie kochać. Jak będziesz największym draniem, drogi mój draniu, mężu w kryzysie, czy żono w kryzysie, bo i tak bywa, czy narzeczony w kryzysie, czy bracie, czy ktokolwiek, to mogę wezwać policję, mogę się zdystansować od ciebie także fizycznie, nie chcieć cię na razie widzieć, no bo nie z mojej winy, ale kochać cię nie przestanę. A więc Bóg nikogo nie straszy wycofanie miłości i nigdy nas nie przestanie kochać. Ktoś powie, chwileczkę, ale proszę księdza, jak wyląduję w piekle ja, człowiek, no to tam już mnie Bóg nie będzie kochał. Jak to nie? Będzie. Przestałby być Bogiem, gdyby mnie przestał kochać. Nigdy nikogo nie przestanie kochać. Jeśli bym nawet wylądował w piekle i tam byłbym przez Boga kochany. Ktoś powie, no to nie ma piekła. Jest. Bo piekło nie polega na tym, że Bóg mnie przestaje kochać, bo wtedy rzeczywiście by nie było piekła. Tylko piekło polega na czymś innym, że ja, który piekielnie żyje na ziemi, nie kocham i odrzucam miłość Boga i Bożych ludzi i w tym trwam do śmierci jeszcze w procesie umierania, bo tam jeszcze mam ostatnią szansę na nawrócenie. Skazuję ja siebie na piekło i jestem tam dalej kochany dokładnie tak samo jak ci w niebie, tylko ja mam piekielną pewność, że już nigdy nie pokocham, no bo tak żyłem całą doczesność i tak zdecydowałem. To jest piekło. Świadomość, że ja kochany przez Boga na zawsze, ja już nigdy nie pokocham. Ale od strony Boga nigdy się nie zmieni to, że kocha. Więc jestem kochany na zawsze przez Boga i Bóg nigdy nawet mnie nie postraszy wycofanie miłości. Choćbym był, nie wiem, jak diabelsko żył. Jestem kochany i Bóg nigdy kochać mnie nie przestanie. Po trzecie, Bóg kocha mnie widzialnie. Chce, żebym widział, że mnie kocha, nie żebym wierzył, że mnie kocha za nic i nieodwołalnie, żebym to widział. I dlatego stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, ludzką naturę, żebym dosłownie zobaczył, że kocha. Jezus nikomu nie mówi w Ewangelii, jak czytamy, kocham cię. Jeśli dobrze czytam Ewangelię, nigdzie nie znalazłem takiego zdania, gdzie Jezus mówiłby komuś tam, kocham cię. Nie musiał. Ci, którzy byli blisko Niego i byli normalni, mieli oczy i widzieli, to widzieli, że kocha. Że uzdrawia, że przytula, że chroni, że karmi, że tłumaczy, a na końcu daje za nas życie. Kocha do końca, za każdą cenę. Więc i okazywał tą miłość dzięki ludzkiej naturze, więc widzialnej, przez obecność, ofiarność, czułość. Jezus był od świtu do nocy obecny. No to jeżeli ktoś, po ludzku tak patrząc, jeżeli mąż jest od świtu do nocy obecny dla żony i dla dzieci, jak idzie do pracy, to biegiem wraca z pracy i jest tylko dla żony i dzieci, no to żona i dzieci widzą, on nas kocha. Nie ma czasu na hobby, nie ma czasu na kolegów, nie ma czasu na telewizję, na nic tylko dla nas ma czas. Nie, czasem nie doje, nie dośpi, jak potrzebujemy większego wsparcia tego dnia i to robi. No jest od świtu do nocy, a jak chciał się w nocy troszkę rozmawiać z ojcem już sam na sam, to musiał pieszo po wodzie uciekać, żeby się na chwilę schować przed ludźmi i rozmawiać z ojcem. Od świtu do nocy był dla nich, no to widać, kocha nas, no jest dla nas. Po drugie był ofiarny. Nie tylko był z ludźmi, ale służył, wspierał, tłumaczył i tak dalej, uzdrawiał, pomagał, wyjaśniał, chronił, ale jeszcze do tego wrócimy. A więc ofiarnie do padnięcia ze zmęczenia. Jeżeli mój bliski pada ze zmęczenia służąc mi, no to widzę, kocha. Jezus do wyczerpania kochał na co dzień, nie tylko na krzyżu. I po trzecie czułość. Jezus był najczulszy w historii ludzkości. I do dzieci, i do dorosłych, i do kobiet, i do mężczyzn tak czuły, że ci, co patrzyli nie oczami miłości, też się gorszyli, no ich problem. A więc niesłychanie czuły, a jak ktoś jest czuły, no to widzę, że mnie kocha. A dla panów, to już uczestnicy rekolekcji wiedzą, no z doświadczenia też wiedzą, że szczytem czułości mężczyzny wobec kobiety, męża wobec żony, taty wobec córek, brata wobec siostry i tak dalej, syna wobec mamy, szczytem czułości mężczyzny wobec kobiety jest cierpliwość mężczyzny. Także kiedy ta kobieta, którą kocha z bliskich, ma dziwne nastroje, dziwnie myśli, nieważne, jeśli kocham, to jestem chodzącą cierpliwością. To jest jedyna forma czułości, ta cierpliwość, której mężczyzna może być nawet dojrzalszy i mocniejszy niż kobieta. We wszystkich innych formach czułości nie mamy szans z kobietami, my mężczyźni. Więc Jezus kochał nas, objawiał miłość w sposób widzialny. I tu pozostał jeszcze widzialny, faktycznie, ale po śmierci wrócił, po zmartwychwstaniu przemieniony i został tu pod postacią chleba i wina, co widzimy te postaci. A więc kocha nas miłością widzialną. Odkąd przyszedł na tą ziemię, już nie musimy wierzyć, że kocha. Widzimy, że kocha. I to dla nas wzór. Jeżeli kochasz, to tak, że twoi bliscy widzą, że kochasz. Nie musisz ich upewniać słowami, uwierz żono, córko, że cię kocham. One to widzą. Czy uwierz mężu, czy tato, że też kocham, czy synu. Mają to widzieć w naszej obecności ofiarnej, w naszej ofiarności i w naszej czułości. Po czwarte, Jezus kocha nas nie tylko za nic, nie tylko nieodwołalnie na zawsze, nie tylko tak z bliska i widzialnie, to z bliska jeszcze mówimy, ale no nie jesteśmy w stanie tu wszystkiego powiedzieć, a więc z bliska i widzialnie, kocha nas, uwaga, nad życie. Ale to nie jest poezja, to nie jest przenośnia, to jest dosłowność, nad życie. Przychodzi do nas, chociaż z góry wie, że go zabijemy. Że go potraktujemy jak złoczyńcę i przybijemy do krzyża. Wie, zapowiada to uczniom, przygotowuje ich i pozwala się dobrowolnie, bo przecież mógłby się bronić, tak jak się bronił wiele razy, pozwala się przybić do krzyża, byśmy nie mieli wątpliwości, a teraz aż się boję powiedzieć, że twój i mój los jest dla Boga ważniejszy niż jego własny los. Kto by z nas wymyślił takiego Boga, że dla Pana Wszechświata twój i mój los, także wtedy, kiedy bardzo marnie, czy nawet diabelsko tu i teraz żyjemy, że twój i mój los jest ważniejszy dla Boga niż jego własny los. Pozwoli się potraktować jak złoczyńca, skazać na śmierć niegodną nawet największego przestępcy, przyjmie to wszystko, bo twój i mój los jest ważniejszy dla niego niż jego własny los. Czasami kobiety, no, najbardziej heroicznie kochające, dorastają do tej miłości i mówi mi, powiedzmy, jakaś żona czy mama, właśnie tak heroicznie kochające. Proszę księdza, mój mąż jest na dnie, czy mój syn, czy córka i ja bym wolała być w ich sytuacji. To bym mniej cierpiała niż teraz cierpię, bo ich los, tych bliskich, których kocham, jest dla mnie ważniejszy niż mój własny los. Dlatego taka heroiczna kobieta, czasami heroiczny mężczyzna, tego się uczymy od samego Boga. Więc już wiemy dużo, w jaki sposób Bóg nas kocha. Powtórzę jeszcze raz. Powtarzajmy to sobie codziennie od świtu do nocy. Jesteśmy kochani przez Boga za nic, nieodwołalnie, z bliska. Jesteśmy dla Niego bliskimi, no dziećmi Jego. Z bliska, widzialnie, przez obecność, ofiarność, czułość Jezusa. I jesteśmy kochani nad życie. Ale jest jeszcze jedna cecha, o której może najmniej mówimy, albo właściwie nigdy, no to mówię. Mianowicie Jezus kocha nas mądrze. Ktoś powie, księże Marku, to chwileczkę, to nie pasuje. Jeżeli Bóg kocha nas w Jezusie, to objawia do końca za nic, nieodwołalnie. Nawet jak ja jestem diabelski, jak pies Boga, zabijam go w moim życiu, wywalam z życia mojego. Jeśli mnie kocha z bliska, już nie z dalekiego, wygodnego nieba, ale z tej niewygodnej, śmiertelnie dla Boga niebezpiecznej ziemi. Jeśli kocha mnie widzialnie, obecność, ofiarność, czułość, nad życie, no to jest naiwny. To proszę księdza, tu się nic nie wymyśli. To jeżeli powiedzmy dziewczyna kocha chłopaka swojego narzeczonego, który powiedzmy objawia się teraz w kryzysie, okazuje się, że jest w kryzysie i ona go kocha za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, ofiarnie, jest gotowa za niego dać życie heroicznie, on ją dręczy, a ona trwa przy nim, no to jest naiwna. Dziewczyna może być naiwna, czy chłopak wobec dziewczyny, i tak się zdarza. Bóg nie. Bóg nie jest nigdy naiwny. Ktoś mówi, ale to niemożliwe. No to albo nam ksiądz będzie wmawiał z uśmiechem, że Bóg nas kocha tak heroicznie, jak ksiądz przed chwilą opisywał, no to jest naiwny. Albo musi się ksiądz wycofać z tego, co do tej pory powiedział. Nie wycofam, bo jedno i drugie jest prawdą. Że kocha nas heroicznie i nad życie, a jednocześnie mądrze. To nam, ludziom, jest to trudne do połączenia. My, mężczyźni, jeśli już, daj Boże, kochamy, to staramy się kochać w miarę, jeśli już kochamy, to staramy się kochać racjonalnie, że tak powiem, w miarę okazywać mądrze miłość, ale już nie jesteśmy tak ofiarni jak Jezus. To nam kilometry świetne daleko. Z kolei kobiety, bardzo te szlachetne, dojrzałe, Boże kochające, potrafią kochać niemal tak heroicznie jak Jezus i Maryja pod krzyżem, tak ofiarnie, tak nieodwołalnie, tak bezwzględnie, wiernie i heroicznie, ale czasami rzeczywiście aż do naiwności, zwłaszcza wobec mężczyzn, zwłaszcza wobec statusia męża czy syna, zwłaszcza w tych trzech grupach mężczyzn. Natomiast Bóg nie ma takich problemów. Bóg, mówiąc po ludzku, genialnie łączy miłość nad życie ofiarną, nieodwołalną z miłością mądrą. Na czym polega miłość mądra? No na tym, że Bóg, który kocha wszystkich nas za nic i nieodwołalnie i nad życie, każdemu okazuje miłość inaczej. Tu jest ta mądrość. Kiedy popatrzymy w Ewangelię, które opisują, jak Jezus okazuje miłość poszczególnym ludziom, i w dzisiejszej Ewangelii, i we wszystkich innych miejscach Ewangelii, to zobaczymy, że Jezus przy każdym człowieku inaczej dobiera słowa i czyny miłości. Dlaczego? Bo każdy z nas jest inny. Inaczej się okazuje miłość dzieciom, inaczej dorosłym, inaczej chorym, inaczej zdrowym, inaczej świętym, inaczej podłym, inaczej naiwnym, a inaczej cynicznym, przewrotnym. Jeżeli jesteśmy mądrzy na wzór Boga, to umiemy tak różnicować okazywanie miłości. Jak to jest robił? No wystarczy podzielić ludzi na trzy grupy i wszystko będzie jasne. Kiedy Jezus spotykał pierwszą grupę, ludzi szlachetnych, szlachetnie postępujących według dekalogu Bożych, jak okazywał miłość? Przytulał, karmił, chronił, wspierał, stawiał za wzór, bronił przed krzywdzicielami. Ktoś mówi, tylko tak można okazywać miłość, a nie daj Boże. Gdybyśmy tylko tak umieli okazywać miłość, chroniąc, wspierając, pomagając, okazując zaufanie, no to byśmy świetnie kochali ludzi szlachetnych i byśmy w ogóle nie umieli kochać reszty ludzkości. Kiedy Jezus z kolei spotyka drugą grupę ludzi, już nie szlachetnych, tylko niestety bardzo grzeszących, natychmiast zmienia sposób okazywania miłości. Kocha dalej ich nad życie, ale zmienia sposób okazywania miłości. Nie przytula, nie leczy, nie karmi, nie wspiera, tylko, a jeśli już nawet uzdrawia, to mówi ci i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie toleruje, nie akceptuje. Nie ma takich pogańskich słów w Biblii, wyrzućmy te słowa z języka naszego. Tylko stanowczo upomina. Wspomniałem już, albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Stanowczo upomina. I po trzecie, kiedy Jezus spotyka trzecią grupę, tą najtrudniejszą do okazywania miłości, mianowicie krzywdzicieli, ludzi podłych, cynicznych, z premedytacją chcących żyć kosztem innych ludzi, wciągających z premedytacją w grzech, w uzależnienia, nazywających potworności dobrem i tak dalej. Kiedy spotyka takich bestialskich, to się przed nimi broni. Jezus się cały czas bronił przed tego typu potwornymi ludźmi diabelskimi. Bronił się tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, gdzie nauczał. Tak popatrzył się, roztąpili. Czasami się chował w świątyni, jak Ewangelia to nam relacjonuje, bo widział, że tym razem mogą się nie roztąpić. Bronił się wtedy, kiedy mu próbowali wmawiać, że dobro czyni mocą zła. No to z ironią mówił, czy szatan może być wewnętrznie podzielony. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko się stanowczo bronił. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. No przed każdym dobiera argumenty na ich poziom. Przed Herodem to milczał, bo z głupkiem nie ma co rozmawiać. To milczenie wyniosłe jest najlepszą broną. Cały czas się bronił. Ktoś mówi, no ale w Ogrójcu się dało aresztować i potem przybić do krzyża. Tak, to był wyjątek. Już wiemy po co, byśmy widzieli, że nas kocha nad życie. Natomiast zasady się bronił. Ktoś mówi, no tak, poza tym wyjątkiem się bronił, ale gdzie tu jest miłość do krzywdziciela, jak się bronił? No właśnie w tym, że się broni. Kiedy na przykład żona się broni przed mężem, alkoholikiem, przemocowcem, draniem, kiedy się broni do wezwania policji włącznie i wszystkie inne możliwe sposoby do separacji małżeńskiej włącznie, nie daj Boże, nie rozwód, ale separacja, by się bronić na czas, kiedy ten krzywdzi zamiast kochać coś ślubował. Więc kiedy się broni, to jest błogosławieństwem ta żona, która na przykład wzywa policję i sprawę daje do sądu o przemoc, to jest błogosławieństwem dla męża, bo mąż ma mniej ofiar na sumieniu, bo już nie może bronić, bo ona się skutecznie broni siebie i dzieci. Czy to jest złe dla krzywdziciela, że ma mniej ofiar na sumieniu, że mniej razy bije, poniża, gwałci i tak dalej, więc już twardo? Nie, no przecież to jest błogosławieństwo. Bo im dłużej krzywdzi, im bardziej brutalnie krzywdzi, tym łatwiej o piekło. Tym łatwiej o wpadnięcie w taki kryzys, że już nawet jakby już sumienie ruszy, to już może być za późno. Więc moi drodzy, to jest miłość, którą nas Bóg kompletnie zaskakuje. Jeżeli przyjmujemy tą miłość od Boga, jeżeli z wdzięcznością zachwycamy się na co dzień miłością, mówimy, Boże, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, nad życia, jednocześnie mądrze. Dziękuję Ci za to, że mnie wspierasz, kiedy robię coś dobrego, że mnie upominasz, kiedy błądzę i że się przede mną bronisz i uczysz Twoich Bożych ludzi, żeby się przede mną bronili, kiedy krzywdzę, bo to jest i dla mnie obrona. Dziękuję Ci za to i chcę się Twojej miłości uczyć. No to i się uczę tej miłości, tak i taką miłością obejmuję moich bliskich i tych, z którymi się chcę wiązać, na przykład aż do małżeństwa i rodziny. Kocham za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, ofiarnie i mądrze to okazuję. No to wtedy buduję kawałek nieba na ziemi w swoim sercu i z tymi, z którymi się wiążę taką miłością, bo żadnej innej miłości nie ma. Amen. Przedstawiennictwo Maryi, która nas uczy najpiękniejszej miłości, która trwa przy Chrystusie pod krzyżem, która nigdy nie zwątpiła, która jest matką pięknej miłości, zanieśmy do Boga nasze ufne modlitwy i prośby.
W duchu głębokiego zawierzenia Bożej opatrzności złóżmy przed Panem Bogiem pragnienia naszych serc, wzywając stawiennictwa świętego Mateusza. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby z miłością pochylili się nad zagubionymi, zachęcając ich do oddania swojego życia Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za teologów, aby głęboką pokorą odkrywali prawdę Słowa Bożego, pomagając poznać ją współczesnemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby chętnie poświęcały czas na naukę, przygotowując się w ten sposób do zadań czekających ich w przyszłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za odrzuconych i osamotnionych, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy pomogą im odzyskać poczucie własnej godności. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby otoczeni modlitewną pamięcią swoich bliskich otrzymali dar całkowitego oczyszczenia z grzechów. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierali nasze serca na prawdę Ewangelii i doświadczali duchowej radości z posiadania najwyższej prawdy. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj, Boże, te nasze ufne modlitwy i prośby i nasze serdeczne podziękowanie za to, że nas kochasz za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, nad życie i mądrze. Teraz i na wieki wieku.
Usłysz, Bożej Matki, głos, która wzywa dzisiaj nas. Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc. Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg. Naucz, Matko, jak powtarzać betlejemską noc. Uczyń Cię, co wam mówi Syn, przyoblecz
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę swą Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami. W górę serca.
Znosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia. Amen.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Janem Chrzcicielem, Pawłem Pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem, naszymi świętymi patronami, Bożymi aniołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży objawił nam do końca miłość Ojca. Objawił nam to, że Bóg nas kocha za nic, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, ofiarnie aż nad życie i mądrze jednocześnie. Zachwyceni Jego miłością, chcemy tę miłość naśladować i dlatego razem z Jezusem odważamy się mówić: Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Twoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju i miłości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren. Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zawłukane owce, które giną. W jeden kościół zwierz na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Wspólną drogą. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego, pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Pomnij, Panie, na Twój Kościół i wybaw go od wszelkiego złego i doprowadź go w miłości swojej do Królestwa Twego. Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat, kto święty niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią Twoją. Przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
O godzinie 18:00 tu w kaplicy Matki Bożej będzie nowenna sobotnia. O godzinie 18:30 msza święta w intencjach Ojca Świętego Franciszka i o godzinie 20:00 akatyst, jasnogórska modlitwa o pokój dla świata i apel jasnogórski o 21. Dla uczestników rekolekcji Niespokojnych Nadzieją zapraszam po zakończonej mszy świętej udajemy się w stronę Barbary Świętej Kościoła i tam w lewą stronę do końca ulicy jest szkoła. Tam mamy dalsze spotkanie. Ten po duchu, po tym wszystkim, co Bóg obdarzył nas, będzie ten czas, aby przeżywać radości na wspólnym spotkaniu, zabawie. Tam to spotkanie dalsze, abyśmy o 8 jutro rano mogli się spotkać tu na miejscu. Także niech wszystkim Pan Bóg nam błogosławi.
Jest takie mądre przysłowie, że dobry chrześcijanin to jest do tańca i do różańca. Kolejność jest też dobra. Można i tańczyć, i modlić się, czy modlić się i tańczyć. Ci, co nie kochają, mogą się ubawić, ale także potem będą same nieszczęścia i to się zamieni w cierpienie, jak syn marnotrawny się najpierw zabawiał, zamiast świętować. Natomiast my mamy świętować, mamy szansę świętować, bo kto przyjmuje miłość i kocha, ten ma powody, by świętować, by tańczyć, ale właśnie z powodu miłości do Boga i bliźnich, ani z żadnego innego powodu. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo, czyli potwierdzenie, że jesteśmy kochani. Nie tylko tak w ogóle, tylko tu i teraz, konkretnie tu i teraz. Błogosławić to potwierdzać miłość. Przyjmijmy to, że Bóg nam potwierdza, że jest tu dla nas szczególnie obecny ze swoją mamą, bo jak przyjmiemy z wdzięcznością, z pełnym zaufaniem Jego miłość i potwierdzenie Jego miłości, to będziemy błogosławieństwem dla innych, bo będziemy do innych szli z miłością. Będziemy mieli tyle siły i mądrości dzięki karmieniu się miłością Boga, że sami staniemy się błogosławieństwem dla bliźnich i dla nas samych, mocą Boga. Pan z wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.
Maryjo, ja Twe dziecię opodaj mi Twą dłoń.
Mamy wzrok, bądź z nami każdy.